Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy.
Dzień dobry, Marcin Piotrowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku, odcinku specjalnym. Odcinku, który otwiera cykl poświęcony twórczości Józefa Skworeckiego. I zacząłbym chyba nie od Skworeckiego, tylko zacząłbym od Tolkiena. Bo we Władcy Pierścieni w pierwszym tomie jest taka scena, w której Bilbo opowiada, po co zorganizował urodzinowe przyjęcie. I mówi tam, że tak naprawdę zorganizował przyjęcie po to, żeby rozdać całe mnóstwo prezentów, a przy okazji, żeby wtedy rozdać ten jeden, jedyny prezent, którego tak naprawdę chciał się pozbyć, czyli pierścień. I ja mam takie nieodparte wrażenie, że zakładałem ten podcast po to, żeby opowiedzieć o dwóch książkach, bo pierwszy już opowiadałem, to jest Harmonia Celestis, a druga to są Przypadki inżyniera ludzkich dusz. No i właśnie, i to nie znaczy, że to jest ostatni odcinek tego podcastu, myślę, że jeszcze nie. Natomiast realizuję w tej chwili misję swoją, czyli opowiadam o twórczości Józefa Skworeckiego. Dzisiaj będę miał dwie książki Skworeckiego. Pierwsza to jest Cud, a druga to jest najsłynniejsza jego książka, czyli Przypadki inżyniera ludzkich dusz. I zastanawiałem się długo, w jakiej kolejności Państwu o tych książkach opowiadać. Dlatego, że chronologicznie wcześniejszą książką jest Cud. To jest książka, która wydana została w 1972 roku. Późniejszą, ale bardziej znaną są Przypadki inżyniera ludzkich dusz. Kusiło mnie, żeby opowiedzieć o nich chronologicznie, ale ponieważ wiem, że albo inaczej chciałbym zmaksymalizować szansę na to, że cokolwiek zostanie i że ktokolwiek czegoś się o Skworeckim dowie, to jednak zdecydowałem się zacząć od Przypadków inżyniera ludzkich dusz, dlatego że jest to książka z tych dwóch lepsza. Uchodzi za najlepszą powieść czeską XX wieku. Nie dziwi mnie to, szczerze powiedziawszy. Więc najpierw będzie Inżynier, a potem będzie Cud. O samym Józefie Skworeckim nie będę dzisiaj opowiadał, bo zrobię o nim, może nie wkrótce, ale zrobię o nim jakiś odcinek taki całościowy. Bardzo mi blisko jest z tym pisarzem, więc o Skworeckim będzie więcej. Natomiast ja Państwa chciałem zachęcić do przeczytania Inżyniera dusz ludzkich, czy ludzkich dusz, nie, nigdy się nie nauczę tego tytułu dobrze, zawsze mi się będzie myliło. I zacznę chyba od tego, że jest to powieść totalna. Tak jak był kiedyś Futbol totalny w wykonaniu Holendrów, to jest powieść totalna. To jest powieść, która ma w sobie wszystko i która jest takim dla mnie literackim wszechświatem, pewną złożonością, całością, która jest piękna od takiej strony struktury, przez treść, do sposobu, w jaki ona jest zapisana. Bohaterem tej powieści jest Daniel Smizicki. Daniel Smizicki, często znany jako Daniel, Deny, Daniczek, jest bohaterem kilku powieści, a także innych utworów literackich Smizickiego i jest trochę alter ego autora. To nie jest tak, że to jest Skworecki, ale to jest osoba, która dziedziczy bardzo wiele takich fragmentów życiowych z biografii Skworeckiego i nie będę za dużo o tym opowiadał, bo sobie Państwo odkryjecie sami, jak mam nadzieję, będziecie to czytać. No ale chociażby przez to, że gra na saksofonie, że się interesuje muzyką, że gdzieś jest literatem, to wszystko się bardzo, bardzo spina z życiem Skworeckiego. Przypadki inżyniera ludzkich dusz to jest rzecz masywna. Ale dawno nie czytałem książki, której ta masywność tak bardzo nie przeszkadza i która jest napisana w taki sposób, że tak naprawdę porywa i właściwie te 730 stron w tym wydaniu mija tak, że człowiek nawet nie wie, kiedy kończy tę książkę, a chciałby czytać dalej, bo ten świat jest po prostu tak wyjątkowy. Piękno twórczości Skworeckiego dla mnie jest w szczególności Inżyniera. To jest takie piękno polegające na niesamowitej mądrości tej książki. Na mądrości wynikającej z takiego bardzo, bardzo pozytywnego oglądu świata, z takiego bardzo pozytywnego spojrzenia na świat, z takiej pogody, ale jednocześnie żeby nie było tak słodko w tej pogodzie, w tym optymizmie, w tej radości, która emanuje z tej książki, którą ta książka jest przesycona. Tam są takie elementy, które są elementami, takimi fragmentami takiej bardzo, bardzo gorzkiej refleksji, takiej goryczki. To jest takie, powiedziałbym, kulinarna sytuacja, w której jemy słodki tort i on jest tak skomponowany, że jest bardzo słodki, ale ten słodycz się wydobywa przez to, że co jakiś czas nagryza się coś, co nie jest słodkie, jakieś ziarno kakao, czy kawę, czy cokolwiek takiego, co kontrastuje i co burzy ten słodycz, a jednocześnie wprowadza taki balansujący element życia. I to jest rzecz dla tej książki unikalna. Dlatego, że ja się długo zastanawiałem, co mnie w tej prozie tak porywa i co mnie porywa w tym, mimo to, że to jest... Ta książka jest przesycona radością życia, a jednocześnie unika banału i unika takiej taniej głupkowatości, czegoś takiego. W takiej opisie, który tu jest na okładce, to jest książka wydana przez Dowody na istnienie w serii Stechlik. I tutaj Mariusz Szczygie pisze tak. Pisało się o tej książce jako o światowej powieści czeskiej. Mówi ona o tym, że głupio jest wszędzie. I ja się fundamentalnie nie zgadzam z tą opinią. Znaczy, to jest taki bonmocik, który być może redaktor Szczygieł ma na tyle szeroki ogląd czeskiej literatury czy świata, że może mówić, że ta książka opowiada o tym, że głupio jest wszędzie. Nie zgadzam się z tym. Jeżeli się na podstawie tego sloganu kupi tę książkę, to nie będzie się miał wrażenia, że głupio jest wszędzie. Będzie się miał wrażenie, że życie wszędzie jest podobne, że wszędzie spotyka się różnych ludzi, natomiast że to nie jest o tym, że głupio jest wszędzie. Ta książka nie jest o tym, że świat jest głupi. Ta książka jest o tym, że życie jest po prostu takim cośkiem, takim czymś, które jest bardzo nieoczywiste i czasami łączy takie rzeczy bardzo skrajne, taką skrajną radość ze skrajnym smutkiem. Trochę opowiem o strukturze powieści. To jest, jak wspomniałem, 700 stron. To jest konkret. I te 700 stron ponad rozgrywa się na przestrzeni kilku, dużych albo małych kilkudziesięciu lat, 20 chyba, czy 20, gdzieś tam około 20 lat. Natomiast to nie jest tak, że to jest przez całe 20 lat jest ta historia rozsmarowana, tylko to są takie jakby kadry co kilka lat, które gdzieś się tam pojawiają. I konstrukcja tej książki to jest konstrukcja taka jak Pulp Fiction filmu. To znaczy to są pocięte, to jest historia, która jest pociętym filmem, pomieszanym. Te wątki się po jakimś czasie, to się odkrywa, te wątki się ze sobą przeplatają. Na końcu wszystkie znajdują, na końcu one wszystkie się kończą. To nie jest tak, że coś tu zostaje otwartego. Nie. Tu każda historia, która jest opowiedziana, ma swój koniec. To jest taki warkocz, który jest zapleciony z bardzo wielu, nie wiem jak się to tam nazywa fachowo, ale tych takich, jakichś tam, nie wiem, cośków, co się plecie warkocz. I każda rzecz ma tutaj swoje miejsce. I z tego, co wiem, też Kworecki zrobił ten zabieg celowo. On się odwoływał chyba do jakiegoś dziedzictwa Konrada, jeżeli chodzi o pisanie powieści, o to, że to ma być jakoś tam trudne i tak dalej. Nie wiem, nie znam się. Niestety nie czytam Konrada jeszcze, będę czytał, ale do Konrada w kontekście konkretnie inżyniera za chwilę wrócę. Więc to jest historia, która dzieje się na przestrzeni dosyć długiego czasu. Ona się rozgrywa w kilku miejscach. To są dwa główne miejsca. Pierwsze to jest Toronto, bo czas teraźniejszy tej książki dzieje się w Toronto, gdzie główny bohater, czyli Daniczek Smizicki, pracuje na uniwersytecie i prowadzi zajęcia z literatury. Poza tym, że jest ten wątek jakby taki, można powiedzieć, kanadyjski, który dzieje się na uniwersytecie w pierwszej połowie lat 70., to jest jeszcze cały wątek kanadyjski, który dzieje się w społeczności czeskiej emigracyjnej, też w Toronto. A do tego są wątki historyczne, które się pojawiają i to są takie wątki, które dotyczą okresu okupacyjnego, kiedy Denny pracuje w fabryce w Kostelcu i później w okresu tuż powojennego i takiego troszeczkę później powojennego. Więc to jest kilka takich okresów. To wydaje się może skomplikowane, natomiast dosyć szybko uczymy się, czytając tę książkę, przeskakiwać między tymi rzeczami i wiemy, kiedy coś się dzieje, to znaczy kiedy te historie się pojawiają. Przez tę formę nadaje to tej powieści takiej lekkości, to znaczy nie jest tak, że brniemy, tylko właściwie jest to rodzaj takiego literackiego teledysku. Co chwilę jest cięcie, coś tam cięcie, następna scena cięcie. W niektórych momentach jest to wręcz tak pocięte, że już na przykład, kiedy czytałem tę książkę drugi raz, to już eksplorowałem sobie takie wątki, że na przykład pomijałem pewne rzeczy, bo chciałem sobie przypomnieć szybko, jak się jakiś wątek kończy, więc sobie po prostu szukałem, kiedy się dany fragment będzie dalej zaczynał, ale znałem już całą historię i po prostu szukałem pewnego rodzaju zakończenia, no miałem jakiś tam pomysł, dlaczego chcę coś przeskoczyć. I to jest pierwsza struktura, która w tej książce się pojawia, czyli struktura geograficzna, właściwie druga, struktura geograficzna i struktura czasowa. Kolejna struktura, która jest w tej książce, to jest struktura, nazwijmy to, typu literackiego. Część rzeczy to są historie, które się dzieją w czasie teraźniejszym i one są opowiadane. Część to są wspomnienia, natomiast istotną częścią tej książki są listy. Listy, które są pisane do Deniego, to są listy od jego przyjaciół, i to jest niesamowita rzecz w ogóle, te listy. I w ogóle w tym miejscu jest chyba pora, żeby wspomnieć o tłumaczeniu. To jest tłumaczenie Andrzeja Jagodzińskiego. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego tłumaczenia. Dlatego, że kiedy będziecie Państwo tę książkę czytać, to tutaj jest użytych kilkanaście różnych, nie chcę powiedzieć, że języków, sposobów komunikacji. Dlatego, że tutaj są bardzo różni ludzie. Tutaj mówią robotnicy w fabryce, prości robotnicy, młodzi, niewykształceni. Tutaj mówią prości mieszkańcy wsi, wykształceni. Prości mieszkańcy wsi, niewykształceni, którzy piszą listy, które są pełne błędów ortograficznych, stylistycznych. Są takie infantylne nieco, tak jak człowiek, który nie pisze, usiłuje coś napisać. Do tego są listy, które na przykład są pisane przez przyjaciela, który jest poetą. Te listy to są cudowne rzeczy, bo one są pisane o teorii literatury, one są pisane o teorii poezji. One są pisane o odkrywaniu socrealizmu, o walce z tym prądem. I to jest pisane takim bardzo wysublimowanym językiem. Do tego są listy pisane przez takiego przyjaciela, którego los strasznie rzuca po świecie i są pisane takim fantastycznie prostym językiem, tak jakby się pisało do takiego bliskiego swojego przyjaciela, jakbyście Państwo pisali, byście używali takich dosyć familijnych zwrotów, ale jednocześnie to jest bliskie, ciepłe, a jednocześnie ma swój styl. Do tego jest cudowny, przecudowny wątek językowy tej diaspory czeskiej w Toronto. Bo tutaj angielski język, który pojawia się w tej książce, znaczy to, co normalnie mówi się po czesku, w tej książce jest przetłumaczone na język polski. Natomiast język angielski pojawia się tutaj w dwóch formach. Po pierwsze, czasami pojawia się w formie wprost nieprzetłumaczonych fragmentów z języka angielskiego, czyli w treści są oryginalne zdania w języku angielskim, które są w przypisach przetłumaczone, natomiast to jest napisane po angielsku po prostu. Tego nie ma dużo, ale są takie zdania. Natomiast jest tutaj taka bohaterka, szalenie urocza, która posługuje się takim językiem czeskim, całkowicie zangielszczonym, albo takim sfamiliaryzowanym angielskim używanym na potrzeby języka czeskiego. Zasadniczo znacie Państwo takie osoby, które były w Stanach i posługują się taką mieszanką polskiego i angielskiego, czyli na przykład nakładają na angielskie słowa polską wymowę, w związku z tym wychodzi squeezowanie do kara i tego typu rzeczy. I tutaj jest taka bohaterka, która posługuje się głównie tego typu językiem. I to jest w ogóle, to jest cudo. Ja czytałem to i wyobrażałem sobie, jak to by brzmiało po polsku. Rozpoznawałem rodaków z tego Greenpointu, którzy właśnie tak mówią. I to jest przepiękne. Czy jest tu jeszcze jakiś język? Aha, no i właśnie, teraz ten język angielski, który tutaj się pojawia, to będziecie sobie Państwo sami musieli odkryć, kiedy on jest, bo on się pojawia w bardzo specyficznych miejscach, głównie rozmów ze studentami. To jest wszystko, jeżeli chodzi o inżyniera, o język. Więc to jest pod względem translatoryki, to jest coś niesamowitego, jak to jest przetłumaczone i ta zabawa językowa tutaj, dla mnie była ona porywająca. Znaczy, ja to uwielbiałem i czytałem tę książkę po raz pierwszy mniej więcej rok temu, nieco ponad. Wróciłem do niej kilka tygodni temu dosłownie i byłem bardzo ciekaw, czy ta książka dźwignie drugie czytanie i było w ogóle bez problemu. Znaczy ja dopiero teraz zacząłem się tą książką zachwycać, bo pewne rzeczy, które poprzednio gdzieś mi umknęły, bo byłem porwany przez akcję, teraz ja tę akcję mniej więcej znałem. Mówię mniej więcej dlatego, że czytałem już sporo rzeczy Skworeckiego i te wszystkie historie, gdzie występuje Deny i gdzie występuje Kostelec, one mi się zaczynają trochę sklejać. Dlatego, że w twórczości Skworeckiego Kostelec to jest taka miejscowość, znaczy nie nazywa się Kostelec, to się nazywa inaczej, i można powiedzieć, Skworecki stworzył rodzaj uniwersum literackiego, czyli są postacie, które pojawiają się w jego kilku książkach, są miejsca, które pojawiają się w kilku książkach, na pewno kiedyś zrealizuję sobie taki projekt, że sobie te wszystkie rzeczy zmapuję i zrobię z tego jedne story. Mam też taki pomysł, że w ogóle kupię sobie kilka egzemplarzy inżyniera i potnę je i ułożę z niego taką historię, jak czasami można znaleźć Pulp Fiction zdekodowane, gdzie ta historia nie jest pocięta, tylko jest ułożona po kolei tak, jak powinna być. I strasznie mnie to kusi, żeby to zrobić i strasznie mnie kusi w ogóle, żeby do tego inżyniera dołożyć wątki kosteleckie z innych książek Skworeckiego po to, żeby zrekonstruować cały ten wszechświat, całe takie uniwersum, które tam jest, bo te rzeczy się bardzo ze sobą przeplatają, stąd ja mam trochę trudność, bo mi się mieszają te książki. One są wszystkie napisane w podobny sposób, nie w taki sam, one są napisane w podobny sposób, występują tam podobne postaci, są czasami inaczej rozłożone akcenty, ale to wszystko razem się spina i to tworzy taki niesamowity wszechświat. Całkowicie osobną rzeczą w twórczości Skworeckiego, w szczególności w Inżynierze, jest humor. Ta książka jest przesycona humorem najwyższej próby, humorem sytuacyjnym, humorem słownym, różnego rodzaju grami. Pod tym względem to jest bajka. Znaczy, to jest książka, przy której jak Państwo będziecie ją czytać, to będziecie się śmiać regularnie i to będzie taki piękny, czysty, prawdziwy śmiech. To nie będzie rechot, bo czasami człowiek jak czyta, to tak rechocze. To nie jest rechot. Czasami to jest śmiech, czasami to jest takie uśmiechanie się, bo to jest książka o młodości, o tęsknocie, o miłości, o miłostkach, o przemijaniu, o tym, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, co się mogło wydarzyć. Jest to piękne, a jednocześnie jest to tak szalenie momentami zabawne. A właściwie całymi fragmentami dłuższymi to jest tak zabawne. Natomiast ta zabawność jest zawsze podszyta czymś. Ona, jak wspominałem o ziarenkach kawy czy czystego kakao, które w tym znajdziecie, to tu jest tak, że jest zabawnie, po czym co jakiś czas człowiek przegryza coś i czuje, że oczy mu wilgotnieją, bo ta książka opisuje życie. I to życie jest takie, że czasami jest wesoło, a czasami jest bardzo smutno. Wydaje mi się, te kontrapunkty, które tutaj są, one stanowią o istocie jakości tej powieści, o tym, że to jest pogodna powieść o smutnych rzeczach. Że Skworeckiemu udaje się coś, co jest dla mnie świętym graalem w ogóle jakiegoś storytellingu, czyli jak mówił Gandalf albo Frodo o Bilbie, że potrafił mówić poważnie o rzeczach niepoważnych i niepoważnie o poważnych. Ta książka taka jest. Te wątki występują też w innych książkach Skworeckiego, ten sposób narracji. Natomiast w Inżynierze to jest perfekcja pod tym względem. To jest danie intelektualne skomponowane tak, że tutaj nie da się zmienić jednej litery. No nie wiem, jak czytam teraz drugi raz tę książkę, to się zastanawiałem, czy coś nie będzie mi się wydawało za długie. Nic takiego nie było. To wszystko było na swoim miejscu i jeszcze bardziej wybrzmiewało i nie mogę się, przyznam, doczekać, kiedy stwierdzę, że chcę przeczytać tę książkę jeszcze raz. A teraz już sobie nawet tak do niej co jakiś czas zaglądam, bo ona jest tak nasycona mimo wszystko takimi pozytywnymi historiami, że stanowi dla mnie taką nawet, powiedziałbym, odtrutkę na dzień codzienny. To jest takie coś, że bierze się, gdzieś się otwiera i po chwili trafia się na jakieś takie szalenie pozytywne spojrzenie na codzienność, bo ta książka jest o czeskości, której Czechom bardzo zazdroszczę, o czeskości rozumianej jako celebracja codzienności, jako celebracja życia takiego, jakie jest. I ja zdaję sobie sprawę, że to wszystko przychodzi z pewnym kosztem i że Czesi przez to, że tak, a nie inaczej do tego podchodzili, czy taką, a nie inną mają konstrukcję psychiczną, to też ma swoją cenę. Natomiast dużo lepiej mi się w ogóle tę książkę rozumiało przy tym drugim czytaniu, kiedy byłem już po wcześniejszej lekturze, które z kolei zrobiłem później, po tej książce, książek Piotra Majewskiego, czyli książki o Monachium i książki o protektoracie Czech i Moraw. Przyznam, że dla kogoś, kto nie zna kontekstu czeskiego albo wchodzi w ten świat czeski, historia okupacyjna czeska jest tak kompletnie odległa od historii polskiej, że trudno to sobie wyobrazić. No ja ciekaw jestem, czy w ogóle w Polsce dałoby się napisać taką książkę jak ta, bo niewątpliwie życie, normalne życie w czasie okupacji się toczyło. Ludzie dostrzegali piękno dnia, ludzie się kochali, ludzie się pobierali, ludzie robili różne głupoty. Natomiast u nas to wszystko jest przykryte przez to, co urządzili tutaj Niemcy. Oni w Czechach poczynali sobie inaczej i ta książka też to pokazuje i to spojrzenie na to, jak się żyło za okupacji w Czechach, postrzeganie życia przez młodego człowieka, który ma tam 20 kilka lat, jest niesamowite. To jest takie też dołożenie się, bo to już u Hrabala było widać w pociągach pod specjalnym nadzorem, tylko tam to jest bardziej gorzkie, a tutaj to jest historia młodego człowieka, który po prostu jest młody, jest zakochany, flirtuje z koleżankami, ma jakieś pomysły, jest też wątek ruchu oporu tutaj i jest pokazane całkowicie inne spojrzenie na ten ruch oporu. Bardzo Państwa zachęcam, całkowicie inna refleksja na ten temat, co znaczy być w ruchu oporu i co znaczy coś zrobić, jakie będą tego konsekwencje. Niesamowite, bo to jest zupełnie inne spojrzenie. Pochodzę z Nowego Sącza, więc te Czechy są ode mnie, nie wiem, sto kilkadziesiąt kilometrów, a jednocześnie to jest kompletnie inny świat. Znaczy ta granica dzieli mentalnie, więc to jest pod tym względem coś zupełnie innego, coś zupełnie wyjątkowego. Wspominałem o humorze i teraz przeczytam fragmencik, który gdzieś tu sobie zaznaczyłem. To jest fragmencik listu. Posłuchajcie Państwo tego. Czytam teraz list, który został napisany do Deniego. No ja po prostu miałem do Wrchcolaba szczęście wprost niewiarygodne. Na przykład, zaciągają mnie do wojska. I kto wraz ze mną się zaciąga, jak nie ta chłopczyna? Ja jednak tam poszedłem już w wieku dość zaawansowanym, bo hodowałem w sobie różne choroby, aż ich miałem tyle, że lekarz wojskowy mi mówi: słuchajcie, Blażej, mam już wszystko jedno. Taki chory człowiek jak wy, to i tak nie przeżyje dłużej niż pół roku. A przynajmniej w tym ostatnim okresie nie będziecie wisieć rodzinie na karku. Wrchcolab nie migał się od wojska i przyszedł jeszcze jako chłopczyna, ale został ze mną w koszarach tylko jakiś tydzień. Wbił mi się w pamięć, jak stoi przy ścianie w toalecie, zanim na tej ścianie wydrapany strasznie tragiczny napis „Jeszcze 730” z wykrzyknikiem. A on z tym optymistycznym uśmiechem agituje poborowych do kółka recytatorskiego. Za tydzień go przenieśli i przyjechał dopiero na wiosnę, ale już jako porucznik i z wojskowym zespołem artystycznym. Recytował, ale głównie śpiewał, a największe powodzenie miała piosenka, którą sam napisał i która nazywała się „Piosenka żołnierskiego dziewczęcia”. I wyobraź sobie, rodaku, że była cała napisana w rodzaju nijakim. Wtedy to dbało się o moralność. Ale żołnierzom to nie przeszkadzało, bo Wrchcolab miał to tak sprytnie ułożone, że każdy znalazł tam coś dla siebie. Stał w mundurze przy mikrofonie, wokół niego 10 dziewczątek, też w mundurach, i zawsze śpiewał pięciowiersz, mniej więcej taki. To dziewczątko gołąbiątko z odlewnikiem chodziło, jak odlewnik się zaciągał, to pierścionek ofiarował, by o nim pamiętało. Potem występowało do przodu jedno z 9 dziewczątek i śpiewało refren i jakoś tak. Mój chłopak jest czołgistą, kocham go bardzo szczerze. On dzielnie broni pokoju, w codziennym trudzie i znoju, a ja wciąż w niego wierzę. Ostatnie 3 wersy to było powtórzenie refrenu, które śpiewało wszystkie 10 dziewczątek, na 4 głosy. Z tym takim paruskim sopranem na górze. On dzielnie broni pokoju w codziennym trudzie i znoju, a ja wciąż w niego wierzę. Genialność piosenki polegała na tym, że w refrenie poeta kolejno wymieniał wszystkie rodzaje broni i służb, więc jak ci napisałem, każdy żołnierz znalazł coś dla siebie. I ci z wojsk chemicznych, i ci z kawalerii, którą na podstawie naszego wzoru znowu wprowadzili. Miało to w dodatku sprytny efekt psychologiczny, że wszystkie chłopaki siedziały w napięciu, czy nie zapomniał o ich wojskach. Ale on nie zapomniał. Było ciekawe, że jak wychodziło to dziewczątko i śpiewało na przykład „Mój chłopak jest kanonier”, to oklaski odzywały się z innego kąta amfiteatru, gdzie siedziało z pół dywizji, niż kiedy dziewczątko śpiewało „Mój chłopak w karnej kompanii”. No ale to wymyśliłem. O tej jednej formacji Wrchcolab zapomniał. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że Wrchcolab jest właściwie mistrzem formy. Ale nawet mistrz czasem się może podłożyć, a forma, choć mistrzowska, przynosiła czasami nieoczekiwane efekty. Raz na ten przykład w czasie południowego odpoczynku obserwowałem kapitana Strewliczka. Pamiętasz go, taki notoryczny ojciec, jak czyta pismo „Czechosłowacki wojak”. I w dość regularnych odstępach wydaje z siebie okrzyki w rodzaju: ty kurwo, ty baranie, albo ty bucu. A nagle cisnął pismem i wrzasnął: to ciuldymany, nawet mu się to nie rymuje. Zdziwiłem się, że w tak fachowy sposób podchodzi do poezji. I spytałem, co czyta. A on podał mi pismo, mówiąc: sam sobie przeczytaj tego palanta. Jak mu tak chce się robić, to czemu nie da sobie spokoju z tymi podróżami? Kurwa jedna bezbożna. Jak wiesz, ten Strewliczek był żarliwym czytelnikiem, ale tylko szmirej pornografii. A jego wielkim marzeniem było, żeby raz w życiu dotrzeć na zachód od czechosłowackich granic i na placu Pigalle móc się na własne oczy przekonać, czy to rzeczywiście prawda, czy tam baby na scenie i za pieniądze rozbierają się przed publicznością do naga. On czytał o tym w Rudym Prawie, więc w to nie wierzył. No ale w tym pierwszym okresie to było absolutnie niemożliwe. Te zbiry nie były takie głupie, żeby zamiast kół pięciolatki napędzać koła międzynarodowych pociągów, jak to scharakteryzował nieśmiertelny Wacław Lacina. Za granicę jeździli tylko ci najbardziej zasłużeni, którzy nie byli tak absolutnie niezbędni do budowania nowej rzeczywistości jak Strzewliczek, który jak wiesz był tylko bezpartyjnym kowalem. Więc wziąłem od niego ten magazyn, spytałem, kogo masz na myśli? I zacząłem czytać wiersz, który pod tytułem Zazdroszczę opublikował tam, jak mogłeś zgadnąć, nie kto inny niż Jan Wrchcolap. Tytuł mnie zaskoczył, bo wydawał mi się nie bardzo socjalistyczny. Ale po lekturze zrozumiałem, że jest to jednak bardzo socjalistyczne uczucie. W tym przypadku miał to uczucie jeden z tych, co nie byli tak niezbędni do budowania, więc zazdrościł tym niezbędniejszym, którzy są niezbędni. Właściwie był to rodzaj Bedekera, który miał strukturę. Uczony jestem, co? Podobną do tego utworu o kobietach w rodzaju nijakim. Było tam zawsze, błądziłem po mglistym, nawiasie, Londynie. Słowo w nawiasie zmieniało się ze zwrotki na zwrotkę, kolejno na Paryż, Rzym, Nowy Jork, Chicago, San Francisco, Rio de Janeiro, Bangkok, Kair, Las Vegas, Tokio i tak dalej. Gdzie nad Tamizą ponurą Big Ben smutno łuka. Gdzie w restauracjach na Piccadilly człek żadnego człowieka nie spotka. Krótko mówiąc, w każdej zwrotce był uchwycony jeden z wielu koszmarów kapitalizmu. W każdej inny i w innym mieście. Na przykład, że na Piccadilly człowiek żadnego człowieka nie spotka. To odkrywcze i metaforyczne pokazanie tego, jak społeczeństwo kapitalistyczne jest wyalienowane. Po każdym koszmarze następował odpowiednio kontrastujący refren, stale ten sam. A jednak zazdroszczę ja tobie, towarzyszu nad paleniskiem, którymi dłońmi mozolnymi socjalizm budujesz. Ty nie znasz morskiej bryzy ni wielkomiejskich splinów, lecz z towarzyszami w szeregu ku przyszłości kroczysz. Mam nadzieję, że już rozumiesz, rodaku. Za każdym razem, kiedy Strzewliczek czytał nową zwrotkę i trafiał na nazwę jakiejś światowej metropolii, to w głos przeklinał Wrchcolaba, bo dostać się nad palenisko do huty w tych pierwszych latach budowania socjalizmu to nie był aż tak wielki problem, jak dostać się na przykład do Frisco. A kiedy doszedł do zwrotki, w światłach neonów pod ciężkimi chmurami zmęczony bez celu chodziłem po Pigalle i widząc nagą kobietę oplutą wzrokiem, ja przerażony w tym nędznym namiocie stał, to splunął i wrzasnął. To ciul dymany, nawet mu się nie rymuje. W ogóle nie zrozumiał głębi wiersza, ani szczerego smutku tych mniej potrzebnych, z czego wypływa nauka, którą słusznie powtarzają klasycy socjalistycznego realizmu, że technika eta nie psio. No, ten list się ciągnie dalej, ale dalej Państwu czytać nie będę. Wydaje mi się, że to jest taka próbka, która trochę pokazuje, tutaj akurat mieliście okazję posłuchać takiego listu, takiego bliskiego przyjaciela, kolegi, który opisuje jakąś historię z wojska. Tego typu listów tu jest mnóstwo. Tego typu humoru, który tu jest pokazany, no ona jest nią przepełniona. Jednocześnie, jak wspomniałem, ta książka jest też przepełniona smutkiem. I o tym smutku nie będę Państwu teraz mówił, dlatego że wydaje mi się, że sami sobie odkryjecie, kiedy to będziecie czytać. I myślę, że będziecie Państwo wzruszeni, bo ten smutek, który tu się pojawia, jest taki bardzo komplementarny do tej radości. I to jest książka, przy której powiedziałbym, że się oczy szklą zarówno z radości, bo ta radość w tej książce to nie są tylko rzeczy śmieszne. To jest też radość z odkrytej miłości, radość ze spotkania, taki pogodny smutek z rozstania, no tego jest tutaj bardzo dużo. I wszystko już opowiedziałem, ale pominęłem jedną rzecz w tej książce. Ten cały wątek kanadyjski, który się tutaj dzieje na uniwersytecie, dzieje się na przestrzeni powiedzmy roku. I całość książki podzielona jest na rozdziały. Tych rozdziałów jest tutaj 7. I rozdziały to są nazwiska pisarzy i poetów angielskich. Poe, Hawthorne, Twain, Crane, Fitzgerald, Conrad i Lovecraft. I teraz to jest chyba najciekawszy zabieg stylistyczny tej książki. Dlatego, że każdy rozdział jest tak skomponowany, że ten wątek akademicki toczy się wokół twórczości danego pisarza. To są fragmenty rozmów ze studentami, kiedy oni piszą pewne rzeczy, dyskutują z prowadzącym. Oni są z innej kultury, bo oni są z kultury kanadyjskiej, on jest z kultury środkowoeuropejskiej, on jest po praskiej wiośnie, on wie, jak wygląda sytuacja życia z Rosjanami, oni są całkowicie naiwni. Więc to jest taki jeden wątek i tę książkę, im bardziej się zna literaturę, tym ona będzie lepiej smakować. Dlatego, że dla mnie ten wątek był czytelny tylko fragmentami, dlatego, że nie znam twórczości tych pisarzy i wiem, że będę chciał się z nią zapoznać tylko dlatego, żeby móc tę książkę przeczytać po raz kolejny i więcej z niej wyciągnąć. Żeby wyciągnąć to, co się tu pisze o szkarłatnej literze i żeby zrozumieć do końca te wszystkie dialogi. Nie jest tak, że nie znając twórczości Poego, Hawthorna czy Lovecrafta, ta książka będzie nieczytelna. Zupełnie nie. Ona będzie tak samo czytelna. Tylko jeżeli znacie to państwo, to odkryjecie tam rzeczy jeszcze więcej. Natomiast to, co mnie ujęło i co było dla mnie totalnym wstrząsem, kiedy czytałem tę książkę ostatnio. Poprzednio tego nie zauważyłem. Cały rozdział dotyczący Konrada, w szczególności dotyczący Jądra Ciemności. Ta książka powstała w latach 75-77. I cały wątek konradowski tutaj, który jest pokazany, jest analizą Kurca, Arlekina i wątku rosyjskiego, co to znaczy być Rosjaninem i jak Rosjanie niszczą świat. Jak rosyjska dzicz niszczy świat, niszczy cywilizację. I to jest książka, która w tym zakresie wyprzedziła swoje czasy, bo to jest książka, która była napisana na bazie refleksji postpraskiej 68 roku. Na bazie jakichś spostrzeżeń dotyczących interwencji na Węgrzech, na bazie poczynań sobie Związku Radzieckiego w krajach wschodnich, ale jeszcze przed Afganistanem i jeszcze w szczególności przed tym, co dzieje się obecnie. I jak czytam ją poprzednio, rok temu, no ten wątek był dla mnie taki, no taki w miarę interesujący, no to takie ciekawe było, bo się do pewnych rzeczy człowiek przyzwyczaja, że tam tacy bandyci urzędują, no ale to są tacy trochę bandyci. Natomiast jak się ją czyta teraz, to jest przerażające, jak Kworecki zinterpretował tego Konrada. Ja nie znam twórczości Konrada, wiem, że był rok Konrada i ja wiem, że będę tego pisarza czytał, dlatego że no to, co tutaj zobaczyłem i ten kontekst, w którym to jest podane, ta cała historia wokół Jądra Ciemności jako przypowieści o rosyjskiej duszy i o rosyjskiej pragnieniu zniszczenia świata i nienawiści do wolności, jest wstrząsająca w swojej prawdzie, a na dodatek jeszcze dzisiaj, dosłownie dzisiaj, słuchałem ostatniego odcinka podcastu Drozdowisko i tam jest wywiad z takim ukraińskim reżyserem, nie pamiętam nazwiska. I jak sobie posłuchacie państwo, to on dokładnie to mówi. To jest tak poruszające, jak on mówi, że Rosja to jest po prostu kraj, który nienawidzi wolności, to jest kraj, który gardzi wolnością, który chce po prostu wszystkich zwyczajnie zniewolić. I to mi się ułożyło w takie okrutnie spójne i tragiczne story, że po prostu jeszcze wczoraj, jak myślałem o tej książce, jak będę państwu ją opowiadał, to myślałem, że będę ją opowiadał dużo bardziej na wesoło, że ten Konrad gdzieś go dam z boku. Ale tymczasem daję go na koniec tej historii, dlatego że ten Konrad jest tutaj bardzo, bardzo znaczący i pokazuje aktualność tej książki, pokazuje jej wielkość i pokazuje jej ponadczasowość i pokazuje jej to, że pewne rzeczy były już wyraźnie widoczne kiedyś i jak ktoś miał patrzeć, to je po prostu widział i widział je Konrad i potem zobaczył Kworecki i tutaj to tak wspaniale pokazał. Bardzo państwa do tego Kworeckiego zachęcam. To łatwo dostać. Nie wierzę, że ta książka się może nie podobać. Znaczy, to jest po prostu złoto pełne. To jest też książka dla mnie specjalna, dla mnie wyjątkowa, dlatego że bohater tej powieści, czyli Smiżycki, w momencie, kiedy ta historia się rozgrywa w Kanadzie, ma lat 48, łamane na 49 i cóż mogę powiedzieć, odnajduję wiele w tym bohaterze gdzieś tam z siebie i jest on mi bliski, te jego dylematy, ta jego historia życiowa, te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się wokół niego wydarzają. Takie wspominanie, poszukiwanie utraconej miłości. Ta książka to jest, mam wrażenie, wyjątkowe wspomnienie czegoś, czego w tej chwili nie ma w literaturze, albo w ogóle nie ma też w kulturze, bo to ginie. Czyli ta książka to jest taki pomnik wystawiony idei flirtu, wystawiony idei takiego niewinnego, chłopięcego uwodzenia, takiej miłości do kobiet, miłostek, radości codziennych. To jest coś pięknego i ja szukałem czegoś takiego w polskiej literaturze. Ja nie znalazłem niczego, co by mi coś takiego przypominało, natomiast ja też słabo znam polską literaturę. Jak Państwo coś znacie, to bardzo chętnie bym coś takiego przeczytał po polsku. I jedyna rzecz, która mi do głowy przyszła i która mnie ujęła w roku zeszłym, to jest Plac Leńskiego, Daniela Wyszogrodzkiego. To jest cudowna powieść inicjacyjna. Ja w ogóle, nie wiem, ta książka przeszła bez jakiegoś echa, a to jest książka, w której odnalazłem po prostu siebie z czasów młodości, bo Wyszogrodzki jest ode mnie starszy dosłownie o kilka lat. I ta historia o dorastaniu w latach 70., 80., to jest historia z Warszawy, natomiast ta historia w Nowym Sączu, w Krakowie, w Poznaniu, w Olsztynie czy w Gnieźnie była taka sama, bo czasy były takie same i my byliśmy tacy sami. I ta książka jest tak piękna w swojej takiej prostocie i w takim szczenięcym umiłowaniu miłości i radości i wolności i pożądaniu, coś pięknego. I to jest gdzieś do jakiegoś stopnia bliskie. U Szkwereckiego to jest takie dojrzalsze, to jest takie bardziej całościowe, natomiast te rzeczy ze sobą idą blisko. To jest dla mnie takie trochę, no to nie jest to samo, ale to jest trochę polska wersja jakaś, tak, ja nie wiem, polskie nawiązanie. Szukam jakiejś innej takiej książki. Na razie znalazłem tylko tego Wyszogrodzkiego, który mnie zachwycił i którego po prostu czytałem i byłem tym oczarowany, tym światem, który wydawał mi się, że w kulturze masowej żyje tylko w serialu Siedem życzeń z Radem Enesem, za którym bardzo tęsknię, bo to jest okres mojej młodości. I teraz jest jeszcze książka Cud, książka, która ma w podtytule Kryminał polityczny. I to jest bardzo wyjątkowa książka, dlatego że to jest książka, która dzieje się w okresie praskiej wiosny, natomiast ona jest szalenie prześmiewcza w stosunku do tego, co się działo wtedy w Czechach. I pod tym względem jest bardzo wyjątkowa, bo bardzo podziwiam odwagę, że Szkworecki tuż po praskiej wiośnie potrafił się obśmiać z rodaków i ona jest bardzo złośliwa w stosunku do różnych polityków, do różnych artystów, bardzo się to czyta pięknie. Całość też jest interesująca, dlatego że ten tytułowy cud to jest historia cudu, który wydarzył się w kościele w Czechach i to jest historia w Czechach znana. To jest historia prowokacji przygotowanej przez czeską służbę bezpieczeństwa, takiej ruszającej się figurki, która coś tam miała robić, chodziło o prowokacje i o wywołanie takich nastrojów antykościelnych. Cały wątek sensacyjny tej książki, można powiedzieć kryminalny, to jest odkrywanie tego, co się tam wydarzyło, jak w prawdziwym kryminale są szkice sytuacyjne, są różne wersje, są różne nazwiska, są różne motywy, są różni świadkowie i to jest jeden taki wątek całej tej książki. Na to wszystko jest pokazane życie w Czechach, właśnie w Czechosłowacji, początku okresu stalinizmu i pokazane, jak to wyglądało po stronie czeskiej, czyli lata, koniec lat 40., początek 50. Ja gdzieś to sobie wyliczałem, to są lata głównie takie historie szkolne, które tu się pojawiają, bo tutaj z kolei Daniczek Smiżycki pojawia się jako nauczyciel, wraca uczyć, no i właśnie tu jest ten cudowny humor Szkworeckiego, bo jest tam taka uczennica takiego liceum, już ma 17 lat i bardzo uwodzi tego Smiżyckiego, który bardzo chce, że tak powiem, skonsumować ten związek. Niestety nie może, gdyż na wyjeździe, bodajże w Bułgarii szkoleniowym, złapał rzeszączkę i akurat przechodzi proces leczenia, więc żeby nie wyjawić prawdy, to wchodzi w rolę takiego bardzo ortodoksyjnego katolika i mimo, że marzy o konsumpcji związku, to opowiada, jak to jest wierzący i jak bardzo będzie grzeszył, jeżeli do czegoś dojdzie. To się ciągnie dosyć długo, nie powiem jak się kończy, natomiast ten wątek jest po prostu tak urokliwy i taki piękny. I ta książka też wychodzi daleko poza takie banały tego, czym jest miłość. Pokazuje różne rodzaje związku, pokazuje różne etapy związków i też jest bardzo prawdziwa. I to jest świetna książka. Natomiast widać też, jak się przeczyta obie te książki, to widać, jak bardzo Szkworecki się rozwinął. Mimo, że Cud jest świetną książką, to Przypadki inżyniera są książką genialną. To są książką absolutnie genialną. I już w Cudzie, który był pisany na przestrzeni kilku lat, jak patrzyłem, widać, bo tam się na końcu pojawiają już wątki emigracyjne, tylko akurat takiego wyjazdu do Stanów, ale już się pojawiają wątki amerykańskie. I widać, jak kształtuje się też styl pisarski Szkworeckiego. To jest niesamowita rzecz, czytanie tych książek jedna po drugiej. Ja teraz właśnie czytałem Cud po raz pierwszy i zaraz po nim przypadki inżyniera dusz i jak czytam ten cud teraz, to wydawał mi się bardzo interesujący i sobie myślałem, nie no, naprawdę to jest super, naprawdę to jest super. A potem przeczytałem te przypadki inżyniera teraz drugi raz i stwierdziłem, że Jezu, ależ niesamowity zrobił przeskok Skworecki z czegoś, co było bardzo dobre na coś jeszcze lepszego. I wtedy zrozumiałem też, że tam się mówi, że to jest o inżynierze, że to jest powieść czeska XX wieku. Ciekaw jestem, jakie są powieści czeskie wcześniejszych wieków, bo ja mam wrażenie, że to jest arcypowieść i że tam jest wszystko. Natomiast w cudzie też jest mnóstwo humoru i to zarówno takiego humoru politycznego, który momentami może być trochę bardziej taki hermetyczny, natomiast jest też mnóstwo takich odniesień i do Rosjan, i do 68 roku oczywiście. Natomiast są też takie odniesienia, które są do takiego życia w okresie socjalizmu i to tylko Państwu mały fragmencik, który jest kwintesencją życia w realnym socjalizmie. Też mam wrażenie, że jest mi bliski, bo też kiedyś byłem skarbnikiem klasowym, więc wiem, o czym tutaj się pisze. Otóż bohater, czyli Smirzycki, miał przygotować zbiórkę złomu w szkole. To jest, przypominam, rok 49 czy tam 50. Iwana nie miała zielonego pojęcia o tym, jak naprawdę szkoła zdobyła sztandar za zbiórkę złomu. A ja z oczywistych względów pozostawiłem ją w nieświadomości. Korzenie triumfu sięgały czasów, gdy koleżanka Rzechakowa wyjechała do sanatorium i przekazała mi listę zobowiązań. Gdzieś ją wcisnąłem, a ponieważ miałem inne problemy, natychmiast zapomniałem o całej sprawie. Potem przyszło z województwa polecenie, żeby nauczyciele, którzy nadzorowali zbiórkę złomu, nadesłali wyniki, a ja obudziłem się z ręką w nocniku. Oczywiście nie mogłem się przyznać w szkole, że nie przeprowadzono żadnej zbiórki, więc uznałem, że wyślę do wojewódzkiego inspektoratu szkolnego dane nieznacznie przekraczające przyjęte zobowiązania. Ale tu pojawił się kolejny kłopot. Mimo usilnych poszukiwań nie udało mi się znaleźć zapodzianej listy. Pytać o to nie było sensu. Dziewczyny, które do czegoś się zobowiązały, już dawno zapomniały do czego, a w dodatku sam bym się w ten sposób przyznał do zaniedbywania obowiązków. Dlatego nic nikomu nie mówiąc, tylko chwilkę pomyślałem i wyszło mi, że szkoła zebrała 297 kg miedzi, 303 kg cynku, 221,5 kg brązu oraz 83 kg metali lekkich. Niemal połowę każdego z rzekomo zgromadzonych metali zapisałem na konto rocznika maturalnego, jakby kierowało mną niejasne przeczucie. Miałem pewne obawy, że wojewódzki inspektorat będzie domagał się potwierdzenia z punktu skupu, gdzie metale zostały dostarczone, ale okazało się, że tak jak podejrzewałem, nadzorowi wojewódzkiemu w ogóle nie chodziło o metale kolorowe, tylko o liczby, które zsumowano i przekazano dalej do dyrekcji krajowej. Nie spełniło się natomiast moje drugie założenie, że zgłoszone przeze mnie dane są choć trochę zbliżone do wcześniejszych zobowiązań. W województwie panował większy porządek w papierach niż u mnie i oto pewnego dnia w naszej szkole pojawił się sam przewodniczący wojewódzkiej komisji do spraw zbiórki metali kolorowych z ogromnym etui, z którego w pokoju nauczycielskim wyjął sztandar z tak złotymi oprzyciami, że spodobałyby się chyba samemu Kutuzowowi. W zbiórce miedzi nasze uczennice przekroczyły swoje zobowiązania o 287%, w cynku o 203%, w brązie o 186% i tylko w metalach lekkich o dość wiarygodne 22%. Przewodniczący komisji wygłosił na sali gimnastycznej uroczyste przemówienie. Dziewczyny wzorowo milczały na temat tych osiągnięć. Iwana obiecała mi podwyżkę, a gość z województwa podczas małego poczęstunku w gabinecie pani dyrektor upił się radzieckim szampanem. Tego typu rzeczy i w cudzie, i w inżynierze jest więcej. Te książki są kopalnią dobrego humoru i jak wspominałem, to są książki, powiedziałbym, że to są książki o utraconej młodości, o poszukiwaniu szczęścia, o miłości, o miłostkach, o sztuce takiego flirtu, którego już w tej chwili nie ma, o nagminnym podrywaniu dziewczyn, o podglądaniu, o zdradzie, o nadziejach. Coś niesamowitego, pięknego. Z perspektywy 50-latka, który jest w wieku Daniego Smirzyckiego, który prowadzi wykłady z literatury na Uniwersytecie w Toronto, no mówię Państwu, że dawno nie czułem się z książką tak związany, żeby stanowiła tak istotny element mojego życia, mimo że jednakowoż od Smirzyckiego jestem w różnych innych zachowaniach dosyć odległy, na przykład nie gram na saksofonie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Żegnam się, do usłyszenia za dni kilka.
gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitel. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.